swojej karierze, jak sam mówił, podejmował się tylko wielkich rzeczy. Przekonywał, że podczas tłumaczenia niektórych książek potrzeba czegoś więcej niż tylko dobrej znajomości języka. Ważna jest tak samo znajomość angielskiej kultury i codzienności.
Matka Angielka, ja jestem półanglik, mówię po angielsku od urodzenia, miałem tak zwane naturalne szanse poznania języka. Nie uczyłem się angielskiego nigdy i wydawało mi się, że istnieją książki, których nie może tłumaczyć człowiek, który się nauczył po angielsku na przykład, a nie umie po angielsku od urodzenia. Są one za trudne, bo trzeba mieć też jakąś taką dwukulturowość do tego. Ja bardzo głęboko siedzę w kulturze angielskiej, jest mi ona równie bliska jak polska.
Nie tylko znał, ale ją czuł. Historyk literatury profesor Bolesław Maj przyznał, że Słomczyński na co dzień nosił się jak prawdziwy Anglik.
Wyglądał rzeczywiście stylowo, tak bym to powiedział. Był szczupły, ale taką szczupłością, w której czuło się siłę. Był nieskazitelny, właśnie w takim angielskim stylu ubrany. Tweedy, sztruksy, no i ta fajka. Stylowy facet, który mógłby występować, no, na przykład w powieściach Agaty Christie. On tak wyglądał. Widać było, że dbał o to, że mu też na tym w jakimś sensie zależy.
Słomczyński przełożył książki Williama Szekspira i Jamesa Joyce'a, a także Światłość w sierpniu Williama Faulknera i Raj utracony Johna Miltona. On też przetłumaczył prawie cały kanon angielskiej literatury dziecięcej. Dzięki niemu najmłodsi mogą zagłębić się w przygody Piotrusia Pana, poznać Alicję w Krainie Czarów czy Podróże Gullivera. Uważał tłumaczenie za tak samo istotny element literatury jak pisanie nowych książek.
U nas jest tendencja do uważania aktora, który gra cudzą sztukę, za twórcę, a człowieka, który na przykład tłumaczy tego Szekspira, nie za twórcę. Pianistę, który gra Chopina, za twórcę, natomiast tłumacza, który tłumaczy książkę, nie za twórcę. Gdzie się kończy granica odtwarzania, a gdzie jest granica twórczości? No mi się zdaje, że ja wolałbym dobry, porządny przekład niż trzeciorzędną czy drugorzędną powieść, która jest podobna do 150 innych.
Przekłady to tylko część jego dorobku twórczego. Równolegle pisał też powieści kryminalne pod pseudonimem Joe Alex. Zapytany o to, skąd czerpał inspirację, zdradził, że po wojnie pracował w amerykańskiej żandarmerii we Francji. Część pomysłów pochodziła z jego własnych doświadczeń.
Tam pracowałem dosyć dużo w różnych sprawach kryminalnych przy handlarzach żywym towarem, jeżeli można tak powiedzieć. Pracowałem także nad przemytem. Tam było dużo szajek rozmaitych po wojnie, były różne sprawy, morderstwa i tak dalej, i tak dalej. No trochę się tam nauczyłem, ale potem przez wiele lat nie dotykałem już tych tematów. Jestem raczej człowiekiem bardzo spokojnym. Lubię podróżować i to jest cała egzotyka mojego życia.
To właśnie dochód ze sprzedaży kryminałów pozwolił Słomczyńskiemu na przykład książki Ulysses Jamesa Joyce'a, co uważa się za jego największe dokonanie w swojej karierze. Tłumaczenie ukazało się w pierwszych miesiącach 1969 roku, a już po kilku dniach sprzedano wszystkie z 40 tysięcy wydanych wtedy egzemplarzy. Do sukcesów Słomczyński doszedł jednak ciężką pracą, o czym wspomina jego córka Małgorzata Słomczyńska-Pierzchalska.
Dla mnie to było zupełnie oczywiste, że tata pracuje w domu, no i że pracuje bardzo dużo. Bo rzeczywiście, jak patrzę na życie mojego ojca i na to, co zrobił, no to musiał dużo pracować. Natomiast on pracował głównie w nocy, kiedy myśmy spali. Więc ja właściwie nie przypominam sobie takich sytuacji, żeby tata mówił, że nie ma dla nas czasu, że nie możemy porozmawiać, że nie możemy się czegoś dowiedzieć od niego, ponieważ on pracuje nad czymś bardzo ważnym.
Pracowitość wzmagała jednak pewne poczucie samotności, co Słomczyński uważał za uczucie, z którym musi się mierzyć każdy pisarz.
Pomimo faktu, że pisanie książek jest zjawiskiem publicznym i społecznym, to jednak to jest rozmowa ze sobą. Przecież taki Związek Literatów Polskich dobrze pojęty to jest współdzielnia pustelników. Tak powinien wyglądać. Mało tego, jedyna rzecz, jaka mogłaby jednoczyć pisarzy, to jest walka o lepsze umowy wspólne. U nas arcydzieło w żaden sposób nie jest lepiej płatne od byle czego.
Maciej Słomczyński zmarł 21 marca 1998 roku w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Alei Zasłużonych. Mateusz Bożek, Radio Kraków.